Dzień dobry, naszym gościem jest pan Bartosz Dytkiewicz, prezes przedsiębiorstwa gospodarki odpadami Eko Mazur w Ełku. Witamy.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, 11 i 12 grudnia mieszkańcy Ełku i Siedlisk podnieśli alarm, że znowu jest brzydki zapach z wysypiska w siedliskach. Zaniepokoiło to pana?
Panie redaktorze, odkąd zostały podjęte działania związane z nakładami inwestycyjnymi, a więc prowadziliśmy rozwiązania instalacji, która ściąga gaz składowiskowy. Jest to, ta instalacja działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Wiem, że te uciążliwości spadły, bo również jesteśmy w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i z ostatniej informacji, o którą pisemnie wystąpiłem, w miesiącu październiku i listopadzie było jedno zgłoszenie. Natomiast tutaj mamy w ostatnim czasie też duże wiatry z opadami deszczu. Instalacja obecna, ta odgazowująca, na skutek pewnych przepięć, że tak powiem, się nam wyłączała. Natomiast temat jakby jest już opanowany i instalacja działa w trybie pełnym. Natomiast, panie redaktorze, tak jak we wcześniejszych informacjach, to nie jest jeszcze docelowa instalacja, bo przypomnę, że na 16 studni odgazowujących, które znajdują się na składowisku, podpiętych do tej instalacji zasysającej jest w tej chwili 8 studni odgazowujących i dwie studnie rewizyjne, tak zwane czyszczaki. Z przepustowości i ze zużycia na godzinę instalacji widać, że ta instalacja ma możliwości podłączenia, natomiast no, nie da się w takim wariancie podpiąć pozostałych studni, ponieważ no, część składowiska jest obecnie eksploatowana. Pracujemy nad rozwiązaniem docelowym. W tej chwili są tworzone koncepcje czy też projekty przez doktora Rafała Lewickiego i jego zespół projektowy, która ma docelowo właśnie zostać rozłożona na całym składowisku odpadów i wtedy te efekty będą dużo lepsze.
W listopadzie zakończyła się 3-miesięczna kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. 3 miesiące kontroli, nieprawidłowości, wśród nich odprowadzenie ścieków kanałami, które łączą się z jeziorem Sunowo. Czy nieczystości weszły do jeziora Sunowo, czy nie?
Panie redaktorze, tak, była bardzo szczegółowa, wnikliwa, ponad 3-miesięczna kontrola, która była prowadzona przez WIOŚ w tamtym okresie. Kontrola objęła 10 obszarów i 126 punktów kontroli. Były weryfikowane umowy z kontrahentami w ramach strumienia zewnętrznego. Kontrola nie wskazała żadnych w tym temacie nieprawidłowości. Wszystkie podmioty miały pozwolenia. W ramach kontroli tak wskazano 15 naruszeń, które były na bieżąco poprawiane i była natychmiastowa reakcja ze strony przedsiębiorstwa. Także na dzień zakończenia kontroli praktycznie wszystkie te punkty były poprawione i przekazane do WIOŚ-u. Odnośnie pana pytania, nie mam wiedzy, żeby do jeziora Sunowo doszły odcieki. Natomiast z informacji uzyskanych z WIOŚ-u, ale również w ramach kontroli, miałem informację, że w rowie melioracyjnym został pobrany do badań, została pobrana woda, która ma zbliżone parametry do odcieków. Podjąłem natychmiastową reakcję zaczopowania kanalizacji deszczowej z przedsiębiorstwa przed bramą, żeby nic nie wychodziło poza teren zakładu. Następnego dnia po tej informacji, którą WIOŚ przekazał, została ściągnięta specjalistyczna firma, która w dwóch etapach wyczyściła całą kanalizację deszczową na terenie przedsiębiorstwa i okamerowała specjalistycznym sprzętem, czy nie ma jakichś niekontrolowanych przecieków, odcieków do kanalizacji deszczowej. I wyniki tych działań One są oczywiście na protokołach i też z tego powstały odpowiednie filmy dokumentacyjne, cały proces sprawdzenia tej kanalizacji. To zostało natychmiast przekazane też do WIOŚ-u. Nie zostały stwierdzone niekontrolowane odcieki. Natomiast w tym kontekście WIOŚ wskazał i właśnie no, za to był ten mandat. Wskazał, że przy placu waloryzacji kompostu, to jest plac, na którym też leży nasz stabilizat, który jest produkowany z naszych odpadów, do czasu otrzymania odpowiednich parametrów, no tam doszło do incydentalnego odcieku, przejścia po prostu na skutek pękniętej rury na wyjeździe uszkodzonej sprzętem ciężkim do kanalizacji deszczowej. Prawdopodobnie to było kilka dni przed kontrolą ten stan rzeczy miał miejsce, natomiast natychmiast były podjęte działania naprawcze, została wprowadzona dodatkowa procedura wewnętrzna związana z utrzymaniem tego placu waloryzacji i to jest właśnie wskazane na dokumentacji fotograficznej, którą mam ze sobą. Tak to wyglądało i stąd miało prawo, że tak powiem, dostać się do kanalizacji deszczowej, natomiast jest to na szczęście niewielki odciek. Tak wyglądało w trakcie pilnych prac związanych podczas jeszcze kontroli prac naprawczych. Także mało tego, dla bezpieczeństwa wody, które zostały zabezpieczone deszczowe na terenie przedsiębiorstwa na skutek zaczopowania wyjścia kanalizacji deszczowej poza teren, zostały wykonane badania przez laboratorium akredytowane, które nie stwierdziły właśnie zanieczyszczeń. Także wszystko wskazuje, że ten przypadek, który został naprawiony, mógł mieć wpływ na ten wynik badań, który WIOŚ pobrał i no, który, że tak powiem, stwierdził, że to mogło dostać się do kanalizacji deszczowej.
Panie prezesie, my dostaliśmy z WIOŚ-u protokół pokontrolny. Jest on w dużej mierze zanonimizowany, czyli nie ma liter, nie ma zdań, są czarne płachty. Oceniamy, że około kilkunastu procent treści jest nieczytelna. I zostało to poczynione na państwa prośbę. Dlaczego?
Taki wniosek złożyłem, panie redaktorze, korzystając z przepisów prawa, jakie daje dla przedsiębiorcy. Zrobiłem to z tego względu, że w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej bardzo, bardzo negatywnych słów padało pod kątem moim, ale też i pracowników przedsiębiorstwa. Protokół z uwagi na bardzo szeroki zakres kontroli zawiera podmioty, z którymi współpracowaliśmy, zawiera dane personalne pracowników, dlatego złożyłem odpowiedni wniosek. WIOŚ ma też w ramach procedury sprawdzić, czy ten wniosek zostanie w całości jakby zatwierdzony, czy też powinien w części zostać jakby czytelny, tak, protokół dla instytucji. Natomiast ja również włodarzom 12 gmin Związku Międzygminnego przekazałem ten protokół w wersji pełnej, tak jak była ich wola, oczywiście z klauzulami, które zostały wskazane w zakresie nieudostępniania na tym etapie jeszcze.
I te dwa powody są jedyne, czyli dane personalne, tak, pracowników i tajemnica handlowa?
42 strony protokołu. Myślę, że w 90% naprawdę ten protokół jest korzystny. Natomiast no, tak jak nie ukrywaliśmy, no, te problemy odorowe się pojawiły i tak naprawdę kontrola te kwestie potwierdziła, jak właśnie czynne instalacje, jak brak odpowiednich przysypek na składowisku. Między innymi te tematy były rozpatrywane i wskazane. A wniosek dotyczy wyłączenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z udostępnienia, to zostało złożone. Też taka praktyka dość powszechna. Chciałem też uniknąć, panie redaktorze, żeby osoby z pewnych względów, które hejtują mnie, moją rodzinę i pracowników przedsiębiorstwa, żeby w sposób medialny nie żonglowały tym dokumentem. On jest dostępny dla instytucji, dla organów, dla właścicieli, natomiast skorzystałem z takiego prawa po prostu.
Rozumiemy. Panie prezesie, co dalej ze strumieniem zewnętrznym? Czy na chwilę obecną on wpływa do wysypiska w siedliskach, czy nie?
Tak jak wcześniej mówiłem, panie redaktorze, strumień zewnętrzny z końcem lipca został wstrzymany. Stabilizat został wstrzymany z końcem marca tego roku. Do tego czasu nie przyjmowaliśmy żadnego strumienia zewnętrznego. Natomiast dzisiaj na stole jest kilka wariantów, które są analizowane, dyskutowane z właścicielami, z organami nadzorczymi, jaki wariant obrać. Natomiast chciałbym wszystkich też uspokoić, że bierzemy pod uwagę aspekt społeczny, a więc nie chciałbym i też taki wniosek będzie, żeby nie przyjmować stabilizatu. Także na pewno pod uwagę są brane wszystkie aspekty społeczne, te, które w ostatnim czasie miały miejsce.
Bez stabilizatu dla Kowalskiego stawka za śmieci może być wyższa. Z drugiej strony ze strumieniem zewnętrznym, powiedziałem ze stabilizatem, chodziło mi o strumień zewnętrzny. Z drugiej strony ze strumieniem zewnętrznym kwatera wysypiska szybciej się zapełni i będzie potrzebna nowa instalacja, bądź spalarnia, bądź biogazownia i do tego jakaś kwatera, bo nie wszystko uda się spalić i zgazować. Są jakieś wyliczenia, co w ostatecznym rachunku wyjdzie nam wszystkim, czyli 12 gminom taniej?
Panie redaktorze, jako zarządzający tą instalacją oczywiście odpowiadam za procesy zagospodarowania, za kwestie związane z czystością. Natomiast też jako zarządzający muszę dbać o wynik finansowy spółki. I biorę tutaj zawsze dwa aspekty, tak? Ta akceptowalność społeczna, która jest bardzo zawsze mała. Z doświadczenia po tylu latach, a zarządzam instalacją 6 lat, ta akceptowalność samorządów jest bardzo słaba w tym temacie. Trzeba szukać dodatkowych źródeł przychodów i po to był ten strumień zewnętrzny. Natomiast mówimy właśnie tu i teraz, nie chcemy wysokich opłat, natomiast mamy przed sobą przyszłość, niezbędne instalacje, które też zapewnią nam uzyskiwanie odpowiednich poziomów odzysku, instalacje, które pozwolą nam, że tak powiem, nie generować jeszcze wyższych opłat, powinniśmy mieć tutaj u siebie, w swoim regionie, mam na uwadze instalacje termiczne, czy też biogazownie, tak jak są na terenie całego kraju. Natomiast nie mając odpowiednich przychodów, nie mając przynajmniej minimalnych zysków, spółka nie otrzyma ani żadnego dofinansowania, ani żadnej pożyczki inwestycyjnej na rozbudowę, na modernizację. A również trzeba pamiętać, że zakład funkcjonuje ponad 12 lat i też wymaga, środki trwałe wymagają odtworzenia. Jest to praca w odpadach, wymaga pewnych nakładów modernizacyjnych, także musimy patrzeć tak w tej naszej działalności bardzo szeroko, tak? Jednocześnie, żeby te opłaty były akceptowalne, ale z drugiej strony, żeby spółka również miała z czego odtwarzać zużywający się majątek. Mówimy też tutaj o walce przecież z odrami jako priorytet. Te dodatkowe instalacje, odpowiednie przesypki, to również generuje koszty i też na to spółka musi mieć odpowiednie środki finansowe. Brak strumienia zewnętrznego oznacza wyższe opłaty dla mieszkańców, czyli znowu wracamy do tematu tej akceptowalności społecznej.
Chyba że samorządy wyasygnują jakieś środki w swoich budżetach, żeby pokryć ewentualne podwyżki, bo jest to możliwe prawnie.
Tak. Możliwie prawne jest to chyba od 2 lat, że mogą te niedobory z budżetu gmin dokładać, ale to też trzeba pamiętać, że to jest też kosztem innych inwestycji, innych ważnych potrzeb społeczności lokalnych. Chciałbym też nadmienić, że przez 5 lat w przedsiębiorstwo gospodarki odpadami jako Mazury zainwestowałem ponad 21 milionów złotych z dofinansowań zewnętrznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Były to dotacje, jak również pożyczki inwestycyjne, bo takie są pakiety i warunki dofinansowań, i z wkładu własnego. Do żadnej z 12 gmin nie zwracałem się o partycypowanie czy udział finansowy w tych inwestycjach. Udało się zmodernizować sortownię, udało się zrobić wiele jeszcze innych rzeczy. Przed nami w tej chwili rozruch kolejnego projektu Mobilne Przoki, a więc wyjedziemy w 12 gminach do mieszkańców przy różnych eventach, które wskażą włodarze 12 samorządów. i do miejscowości, gdzie będziemy bliżej mieszkańców, gdzie będzie można oddać ten odpad właśnie na miejscu tutaj w danej lokalizacji. Także to wszystko zostało wykonane właśnie ze środków zewnętrznych, ale i własnych spółki.
Problem z odorem sięga już prawie 2 lat, dobrze kojarzę? Dobrze. Tak, mniej więcej. To trudne.
Od tych pierwszych głosów myślę, że chyba tak jak pan redaktor tu wskazał. Natomiast no, cała kumulacja to była w tym roku tak naprawdę od drugiego kwartału, co również tak jak we wcześniejszych informacjach potwierdziły też badania składowiska gazu, że w tym drugim kwartale właśnie tego gazu pojawiło się dużo w składowisku. W ślad za tym właśnie kwestie odorowe.
Pan powiedział o krytyce i o hejcie. Proszę powiedzieć, kręciły się w pana głowie myśli o dymisji spowodowane tymi emocjami wokół tej no, sprawy brzydkich zapachów?
Panie redaktorze, z uwagi na swoją osobowość, jak również to, że całe życie uprawiam sport, sam sobie daję radę, ale ja też mam rodzinę, która różnie może reagować i różnie ludzie reagują w stosunku do mojej rodziny z uwagi na ten hejt. Różne się pojawiały pomysły w głowie, czy też rodziły się wątpliwości. Trudny był okres, był to czas bardzo trudny, ale pomimo tego hejtu publicznego w różnych portalach społecznościowych, głównie w różnych grupach, trzeba sobie zadać cel, w jakim celu to było robione. Ja odpowiedzi tutaj nie zostawię. Natomiast dużo ludzi miałem wsparcia ze strony właśnie znajomych, przyjaciół, również też samorządowców, którzy ten temat znają też od podstaw i wiedzą, co tak naprawdę jest głównym problemem.
Wsparcie to również pan doktor Rafał Lewicki. Jakie są prognozy, jeśli prognozy na podstawie jego badań stężenia gazu, tego jak prowadzone inwestycje wpływają na zminimalizowanie problemów, w dobrą stronę to wszystko idzie?
Tak, doktor Lewicki rzeczywiście jest tutaj bardzo budującym i merytorycznym wsparciem, którego udało się do zespołu włączyć. Doktor, który przyjechał na składowisko i nie tylko organoleptycznie zmierzył, miał swoje przyrządy bardzo specjalistyczne, te, o które w latach chyba 2013-2014, jak opowiadał, wnosił też do Rady Ministrów o wprowadzenie do badań gazu składowiskowego też tych związków śladowych, których jest siarkowodór, amoniak, inne jeszcze gazy, które tak są wyczuwalne i są zarazem niebezpieczne, ale też i uciążliwe. I ten projekt nie znalazł akceptacji z różnych powodów. Pan doktor jest wyposażony właśnie w specjalistyczny sprzęt, w którym na wizji lokalnej, jak przyjechał na składowisko, zanim podjął się wsparcia tutaj merytorycznego przy rozwiązaniu tego problemu, zbadał całe składowisko, obmierzył, wbijał szpicę na 1,5 do chyba 1,80 m głębokości w składowisko, robił pomiary, odnotowywał i z tego właśnie powstała ta koncepcja, którą udało nam się na szybko zrealizować, a więc w pierwszej kolejności studnie, biofiltry, 6 biernych instalacji tych do manualnego odpalenia gazu, a więc nie zasysającego, tylko wtedy, kiedy pojawia się gaz, zostało je to odpalone poprzez tą instalację, którą mamy obecnie, a więc zasysającą, także że przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu ten gaz jest bezpiecznie właśnie spalany. On nie migruje nigdzie, tylko jest w pochodni łapany i spalany. I z jego takich wizyt, on jest raz w miesiącu w przedsiębiorstwie, zaczyna właśnie wizytę od wizji lokalnej z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za składowisko, chodzą, badają przy studniach pomiary, które też są brane z tej instalacji zasysającej. Także uspokaja, że widać, że ten wolumen gazu też spada, czyli gdzieś tam ten gaz jest go mniej niż na początku, jak instalacja zaczęła swoją pracę i również potwierdza to badaniami w koło tego składowiska. Także cieszę się z jego doświadczenia i doradztwa, które mamy, ponieważ no, te uciążliwości będą mniejsze. Liczę na to, że ta instalacja pozioma, która jest w tej fazie przygotowywana, ona naprawdę zwiększy jeszcze poprawę komfortu i zmniejszy te uciążliwości.
Panie prezesie, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.